Od stolicy do stolicy. Tym razem połączenie z Wilnem, gdzie jest Edyta Maksymowicz, Wilnoteka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj w Wilnie jest też premier Mateusz Morawiecki. Co media litewskie mówią na temat tej wizyty?
Litewskie media się cieszą, to znaczy zauważają przede wszystkim, dlatego że, no, bądźmy szczerzy, jest to pierwsza po 6 latach wizyta premiera na Litwie, no i jak wszyscy bardzo dokładnie zauważają, to milczenie 6-letnie, no, doprowadziło do tego, że zgromadził się taki żmud, z litewską mówiąc, żmud różnych problemów, które trzeba rozwiązywać, a tych problemów jest sporo i są one zauważane, wymieniane. Na przykład ta energetyczna współpraca dla Litwinów, jakże bardzo ważna. Kwestie polityczne, migracja ludności, więc no, sporo problemów, ale jakby najważniejsze jednak zadanie, które stają dzisiaj przed premierami i Polski, i krajów bałtyckich, bo jest to spotkanie premiera Polski i premierów krajów bałtyckich, będzie dotyczyło właśnie tego bezpieczeństwa energetycznego głównie.
Czy też będzie wspólne stanowisko w sprawie rurociągu Nord Stream 2?
Myślę, że tak, chociaż o tym się mniej mówi, ale znając jakby nastawienie wszystkich krajów bałtyckich i głównie też Litwy do całej sprawy, a też wiemy, że Polska, no tutaj stanowisko wszystkich tych krajów jest jednoznaczne i wspólne i myślę, że takie, że ten zapis może być też w tym jakimś stanowisku określone na pewno, ale o tym się mniej mówi.
Dzisiaj bardzo ważna wizyta. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda też był w Wilnie, także te relacje polsko-litewskie wyglądają na to, że zaczynają nabierać kolorów.
To prawda. Była niedawna wizyta prezydenta, dzisiaj jest wizyta premiera i tak samo w niedzielę będzie wizyta przewodniczącego Sejmu, więc za tydzień Senatu, także no tych wizyt jest sporo, to dobrze, to wszyscy mówią zarówno po stronie polskiej, po stronie litewskiej, tylko no, trzeba pamiętać o jednym. Jednak przed takie zalamanie stosunków polsko-litewskich przed 5 laty nastąpiło nie tak po prostu, nie dlatego, że ktoś nie ma ochoty jeździć na Litwę, czy się spotykać z litewskimi politykami, tylko naprawdę były to już bardzo poważne sprawy, kiedy te obietnice dotyczące polskiej społeczności, polskich problemów, no one były już na takim poziomie zaawansowania i braku rozwiązań, że no nie wypadało, naprawdę. Polsce chyba już nie wypadało po prostu ciągle udawać, że słyszy słucha i nie słyszy. I dlatego właśnie wtedy no bardzo wyraźnie zostało powiedziane, że póki te problemy nie ruszą z martwego punktu, póki nie dojdzie do jakichkolwiek rozwiązań, nie będzie żadnych spotkań. No i faktycznie dzisiaj strona litewska wyciągnęła wnioski, to znaczy jakby widać takie przygotowanie, widać chęć przynajmniej rozwiązywania problemów, ale pamiętajmy, że nic nie zostało rozwiązane, że na razie żadnych postępów nie ma, brakuje postępów w tych wszystkich sprawach, dlatego właśnie ważne, żeby się spotykać, no ale też, żeby konsekwentnie egzekwować, no może to złe słowo, ale upominać się o te problemy i jeśli tak będzie, to myślę, że to ma szansę i we wszystkich tych kierunkach, i w tych ważnych dla Litwy i ważnych dla Polski, jak Nord Stream, czy wspieranie Polski na forum unijnym, czy po prostu właśnie w jakichś takich sprawach jak Nord Stream, że no to dojdzie do tego, dojdzie do jakiegoś porozumienia i wspólnych jakichś stanowisk, no ale też trzeba pamiętać o tych spraw, które od 25 lat no, były mamiona, Polska była mamiona wyłącznie obietnicami.
I te problemy wszystkie są nierozwiązane.
One nie są rozwiązane, co gorsza, no jest nawet no taki dalszy, kolejne pogorszenia, chociażby w oświacie. No brakuje tutaj takiego dialogu, dyskusji. Oczywiście podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Wilnie prezydent Litwy obiecała też odtworzenie, bo to nie jest powołanie, tylko odtworzenie prac Komisji Edukacyjnej Polski i Litwy. Być może nastąpi jakieś rozwiązania, no ale pamiętajmy, że przed 5 laty ta komisja po prostu zakończyła pracę protokołem rozbieżności. Nie doszło do, nie było w stanie komisja wypracować wspólnego stanowiska, więc może, gdyby teraz została odtworzona, jak opisała pani prezydent, może by coś z tego wyszło, może by coś się udało. Na pewno kwestie szkolnictwa, na pewno świata, jest bardzo ważna i tutaj, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek, do wypracowania kompromisu, będzie to naprawdę bardzo duża sprawa.
A rząd polski poszukuje wsparcia w sprawie dyskusji z Komisją Europejską, artykułu 7. Czy na takie wsparcie krajów bałtyckich Litwy może liczyć?
Tak, bardzo. Myślę, że tak, dlatego że podczas wizyty prezydenta Dudy pani prezydent wyraźnie podkreśliła, że nie będzie, że nie podoba się Litwie, nie będzie wspierała żadnego takiego nacisku czy ataków ze strony Unii Europejskiej na jakikolwiek kraj, w tym na Polskę, tak wyraźnie to powiedziała, więc można spodziewać się, można liczyć na to, że Litwa i kraje bałtyckie wesprą tutaj Polskę w tym takim, no nie nazywamy tego konflikcie, no ale w tej takiej dyskusji. Chociaż też trzeba tego, no tutaj pamiętać o tym, że Litwa też deklarowała już przed rokiem, przed półtorej roku, deklarowała wsparcie Polski, no ale no jak dochodziło do głosowania, to Litwa się wstrzymywała. No ale to miejmy nadzieję, że to był taki, no trochę wypadek przy pracy. Generalnie stanowisko jednak wygląda na to, że stanowisko tych wszystkich trzech krajów będzie jednoznaczne, wspierające Polskę i tutaj chyba Polska będzie miała wsparcie i przyjaciół ze strony i Litwy, Łotwy, Estonii.
Czy w Wilnie odczuwa się taką informacyjną agresję ze strony Rosji?
Litwa zawsze zostaje pod wpływem informacyjnego ataku ze strony Rosji. To tylko się nasila. To się nie zmniejsza ani i zawsze było. W Polsce było mniej, dlatego trudno było. Litwa ciągle to podkreślała, trudno było to wytłumaczyć i na Zachodzie właśnie, że kraje bałtyckie pozostają pod dużym wpływem informacyjnym ze strony Rosji. Chodzi tutaj o telewizję, o fake newsy, jakby aktywność w internecie. Nazywamy ich zielonych ludzików też. Więc tutaj Litwa niestety, no trudniej się bronić Litwie. Zbyt duży jest ten, no też zbyt duże jest doświadczenie też, to historyczne. Rosja ciągle nie może sobie chyba darować utraty tych ziem i tutaj przez 20 lat to się nic nie zmieniło. To kiedyś wyjechał czołgi, ale Rosja tutaj została właśnie informacyjnie i dzisiaj to tylko się pogłębia, więc tutaj zmian za dużych nie ma. Oczywiście zrozumienie tego już nastąpiło bardzo wyraźne. Już dzisiaj litewskie, rosyjskie telewizje są ograniczane. To kiedyś było jeszcze przed 3-4 laty na Litwie było 30-40 kanałów otwartych, rosyjskich kanałów, nawet zachodnie kanały, powiedzmy jakieś National Geographic czy jakiekolwiek inne, one były tłumaczenie z języka rosyjskiego. Także no jakby takie pole tutaj manewru Rosja miała ogromne i dzisiaj Litwa to rozumie, dzisiaj kraje bałtyckie w ogóle troszkę rozumieją i ograniczają zasięgi wpływy rosyjskich mediów i rosyjskiej propagandy.
A czy do litewskiej opinii publicznej dotarły echa tego, co się ostatnio dzieje w Polsce i wokół Polski?
Na pewno. Tutaj litewskie media informują o tym. Nie zawsze przychylnie i pozytywnie. Różnie to jest. Nie zawsze to są bardzo rzetelne, że tak powiem, informacje. Na przykład dziennik Lietuvos Rytas, jeden z większych dzienników na Litwie, no zawsze gustuje w podawaniu złych informacji, ma swojego korespondenta w Polsce, no i jest to, tak powiem, niedźwiedzia przysługa, dlatego że nie są to zawsze rzetelne i prawdziwe informacje, ale też pojawia się sporo też takich porządnych, tłumaczących sytuację w Polsce informacji, więc to tak jak zawsze, no pół na pół, ale generalnie mówi się o tym i poświęca się temu nie za dużo, ale trochę się uwagi temu poświęca.
Ale co ten korespondent Lietuvos Rytas pisze z Warszawy? Jaki przykład artykułu?
Przykład artykułów, że w Polsce źle, to takie tworzenie takiej atmosfery, że w Polsce jest bardzo źle, że Polska jest ogromnie bardzo skłócona. Oczywiście są problemy, ale no, zauważanie właśnie tych negatywnych zjawisk. W sensie, znaczy, to właśnie też rzadko podaje jakieś pozytywne informacje, że coś dobrego się w Polsce stało. Jeżeli coś się złego dzieje, to na pewno w Polsce i jeżeli w Polsce, to na pewno się dzieje coś złego. To jest taki dyskurs taki prowadzony właśnie przez ten dziennik i przez korespondenta tego dziennika.
Dziś w poranku wnet odwiedzamy trzecią stolicę. Byliśmy w stolicy Kataru, byliśmy w Dubaju, teraz jesteśmy w Wilnie. Tam temperatura około 30 stopni Celsjusza, a w Wilnie?
W Wilnie już spokojnie. Jeszcze parę dni temu było minus 10, ale teraz już jest nawet powyżej zera. Ale tak gdzieś ma balansować około zera. Mamy jeszcze sporo śniegu topniejącego, ale już no, podobno wiosna za chwilę przyjdzie i na Litwę, i do Wilna.
Edyta Maksymowicz, Wilnoteka, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
A na Poniedziu? I tak się złożyło, że w poranku dziś wędrujemy po stolicach, po różnych częściach świata. Teraz mamy połączenie z Dublinem, gdzie jest Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam serdecznie. Czwarta stolica i taki przemarsz temperaturowy, bo gdzieś tam w Dubaju 30 na plusie, gdzieś tam powyżej zera w Wilnie. A teraz w Dublinie popatrzyłem na termometr. 1 stopień na plusie, temperatura rośnie. Dzisiaj temperatura spadła poniżej 2 stopni Celsjusza, natomiast wczoraj było pięknie, ładnie i po tej 6-dniowej zimie, że tak się wyrażę, już nie ma śladu i wiosna wróciła na swoje tory na Szmaragdowej Wyspie.
Zacznijmy naszą rozmowę w takim razie od polskiego echa. Echa tego, co dzieje się w Polsce i wokół Polski w prasie irlandzkiej.
Znaczy, prześledziłem tą poranną pracę, te pierwsze doniesienia internetowe, jeżeli chodzi o wizytę i spotkania premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli. Jeszcze nic na ten temat nie ma. Prawdopodobnie pojawią się w serwisach internetowych w okolicach południa, bo i Irish Times, i Irish Independent mają swoich korespondentów, o czym często mówię w studiu Dublin. Natomiast no, w dalszym ciągu pojawiają się te nieszczęśliwe sformułowania, które, jak się okazało, w dwóch przypadkach wypływają z Polski, a mianowicie dziennikarze irlandzkich mediów powołują się na informacje ściągane ze stron internetowych Centrum Badań nad Zagładą Żydów Polskich. To jest ośrodek, który działa przy Polskiej Akademii i Nauk. No i po prostu irlandzcy dziennikarze mówią, że nie robią tego w złej woli, kiedy my ich prostujemy, czy dziennikarze polonijni tutaj, czy też Polacy mieszkający na Szmaragdowej Wyspie. Natomiast no, nam to jakoś honoru nie przynosi, kiedy oficjalne czynniki naukowe wokół Polskiej Akademii Nauk, jak ta wspomniana instytucja, którą kieruje pani profesor Engelking Boni, mówi o tym, że Polacy zamordowali 200 tysięcy Żydów, więc my tłumaczymy na swój sposób, jak to wygląda i że to są po prostu no, rzeczy wzięte z sufitu. Podobnie jak często też musimy prostować też te wyrażenia sformułowane dość radykalnie przez pana Tomasza Grossa. Natomiast moją taką bronią obosieczną jest cytat z jednego z wywiadów pana Tomasza Grossa, kiedy on powiedział, ni mniej, ni więcej, czy to, że powie, że Polacy zamordowali 200 tysięcy Żydów, 100 tysięcy Żydów, czy kilkadziesiąt tysięcy Żydów, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast ta sytuacja gdzieś tam się normuje. No, bez wątpienia plusem jest to, że sporo Polonii reaguje na tego typu sytuacje, nie tylko dziennikarze, nie tylko czynniki związane z ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie, ale również Polacy, których nas jest tutaj oficjalnie według cenzusu, przypomnę, około 126 tysięcy, a na pewno jest nas zdecydowanie więcej.
A czym żyje Irlandia?
No przede wszystkim Irlandia żyje tą dyskusją, ponieważ rząd wczoraj nakreślił krótko przed północą 21 tak zwanych klauzul w Krzysztofie, które regulują aborcję w Irlandii. Ten dokument strategiczny, który ma zostać opublikowany przez ministra zdrowia, pana Simona Harrisa, zawierać będzie właśnie owe 21 klauzul określających, w jaki sposób to nowe ustawodawstwo jest stworzone i zostanie wprowadzone. Oczywiście nie muszę przypominać słuchaczom i słuchaczkom Radia Wnet, że los zmian w każdej drażliwej kwestii zależy od mieszkańców Szmaragdowej Wyspy, którzy pójdą do urn referendalnych, aby zadecydować o ewentualnych zmianach brzmienia 8. poprawki. W propozycji rządu nowe ustawodawstwo przewiduje przeprowadzenie zabiegów bez konkretnego wskazania do 12 tygodnia, gdy zdrowie matki jest zagrożone, a także w przypadku złej kondycji stanu zdrowia płodu, czyli po mojemu nienarodzonego, który skutkowałby śmiercią w łonie matki lub wkrótce po urodzeniu. Natomiast irlandzcy ministrowie zostali poinformowani przez prokuratora generalnego, pana Seamusa Woolfe, o wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego, który rozsądził, że nienarodzone nie mają praw konstytucyjnych poza wspomnianą 8 poprawką. Prokurator Woolfe poradził także irlandzkiemu zgromadzeniu parlamentarnemu Oireachtaigh, że wyrok Sądu Najwyższego odnosi się do dobra wspólnego i nienarodzonych. 6 ministrów, w tym minister zdrowia Simon Harris i premier Leo Varadkar, zapowiedzieli, że będą prowadzić kampanię na rzecz uchylenia 8 poprawki. Natomiast zdecydowana większość posłów opozycyjnych, Fine Gael, stwierdziła, że będą prowadzić kampanię na rzecz utrzymania poprawki. No i dzisiaj będzie debata parlamentarna w irlandzkim Sejmie Dáil na ten temat, o czym będziemy pewnie informować w przyszłym tygodniu na antenie Radia Wnet.
Ale jeszcze raz powiedz, ta 8 poprawka czego dotyczy?
8 poprawka dotyczy prawa nienarodzonych do życia i w Irlandii jest przestrzegane bezwzględnie zakaz aborcji. Natomiast w kwestii tych poprawek, przewidywanych poprawek, bo oczywiście wszystko rozstrzygnie się w referendum, jest proponowane, aby takie zabiegi przeprowadzać do 12 tygodnia ciąży, kiedy zdrowie matki będzie narażone na szwank, a również stan nienarodzonego dziecka będzie skutkował możliwością śmierci w łonie matki, ewentualnie tuż po urodzeniu.
Tomasza Wybranowskiego usłyszą Państwo w studio Dublin. To będzie o godzinie 10.
No tak. Dokładnie. Dzisiaj zapraszam serdecznie, bo dzisiaj będzie rozmowa i spotkanie z Tomaszem Szustkiem, człowiekiem, który nas wspiera, jeżeli chodzi o miesięcznik Kurier Wnet, a my dzisiaj powrócimy do rozmowy na temat pielgrzymowania na górę Kloopatrick, ponieważ cały nakład tej książki, o której będziemy opowiadać, rozszedł się i jest to sukces Tomasza, więc poniekąd też sukces Radia Wnet i naszej redakcji.
Teraz patrzę na Karola Smyka. Tomasz Wybranowski przysłał nam 4 utwory muzyczne. Tak. Jakie to są utwory?
No 4 utwory. Tam między innymi i Witek Kucaj i kiedyś formacja RSC. Natomiast ja zwrócę uwagę na nagranie, które myśmy grali jako pierwsi chyba w Polsce. Grupa nazywa się Happy Prince i powiem szczerze, to oni wygrali, są moralnymi zwycięzcami preeliminacji do Eurowizji. Zawodowa produkcja, żywe instrumenty i cóż, czyści żywi Polacy, a nie tak jak kolega Gromi, który przy okazji taka niespodzianka będzie maczał palce przy produkcji nowej płyty pani Maryli Rodowicz. Gdzieś tam, jeśli chodzi o tych jurorów, nie do końca dla mnie było wszystko w porządku. No i formacja Happy Prince, gdzie Tomek Starasz i Kuba Brakowski wydadzą wkrótce swoją nową płytę, ale gdzie i jak wydadzą, pożyjemy, zobaczymy. Happy Prince.
Patrzymy na Karola. To jest możliwe. Usłyszą Państwo Tomasza Wybranowskiego w Radiu Wnet po godzinie 10:00.